wchodzisz w ten projekt, no niby wygląda jak zrobiony, ale coś widzisz tam, jakieś niuanse, że są poprawione. Wchodzisz sobie na przykład, jeżeli to było w Wordzie, wiesz, w edycję, patrzysz, że on tam pozmieniał.
Kiedy przychodzi menadżer z poleceniem, to jest to traktowane w kategoriach rozkazu łamanego na boski edykt.
Ty to mówiłeś i ja cię znam i wiem, że to potem wdrażasz.
Po rękach należy całować komuś, komu się chce własną pracę usprawniać, żeby tobie przedsiębiorcy zostało więcej w kieszeni, a nie jeszcze kogoś za to okrzyczeć, mówiąc najdelikatniej.
Właśnie to chciałam dodać, że otwarta głowa.
Cześć Agata.
Cześć Artur.
Dla tych, którzy chcieli włączyć jakiś podcast kryminalny, czy możesz im uświadomić ich pomyłkę i podać nazwę naszego programu?
Nasz wspaniały program to konkretnie o zarządzaniu.
Fantastycznie. I dzisiaj mam do ciebie pytanie. Słuchaj, jak często zdarza ci się pomyśleć, że Boże, dlaczego moi ludzie nie myślą?
Zależy, kto teraz będzie to słuchał, więc może niech. Często, choć już nie tak często chyba jak kiedyś, bo myślę, że kiedyś było to tak 3 razy dziennie minimum. Natomiast dzisiaj myślę, że tak raz dziennie, raz na 2 dni to tak jest.
To rzadko, bo wiesz, bo podstawy niektórych wybranych tematów w tym programie to właśnie nasze rozmowy z przedsiębiorcami i przewijające się przez nie za każdym razem leitmotywy. Takie jak właśnie, że nasi ludzie są jacyś, nasi ludzie powinni coś tam. No i jednym z takich elementów jest, że świat byłby piękniejszy, gdyby nasi ludzie nie myślą. I myślę, nomen omen, że możemy w tym momencie zdradzić temat dzisiejszego odcinka, którym jest właśnie to, czyli co to znaczy, że twój zespół nie myśli i co ewentualnie powinieneś z tym zrobić, zakładając, że jest to stanem faktycznym. Także Agata, powiedz mi, co rozumiesz pod pojęciem, że zespół albo konkretna osoba w zespole nie myśli nad swoją pracą.
W ogóle chciałabym się jeszcze tylko na początku odnieść, że jeżeli uważasz, że raz dziennie myśl o czymś, to rzadko, no to nie chcę wiedzieć, jak myślisz o czymś często, nie?
Zachowanie obsesyjno-kompulsywne, czy jak to się to nazywa?
Tak, natomiast co do niemyślenia w zespole, żeby już przechodząc trochę bardziej do konkretów, no to dla mnie jest to chyba najważniejszym wyzwaniem teraz z tym myśleniem, bo tak jak mówię, trochę już z zespołem popracowałam, o czym pewnie będziemy sobie tutaj mówić jako tym, co zrobić, żeby było inaczej. To jest to, że kiedy jest jakieś zadanie do zrobienia i to zadanie nawet jest zrobione, to zdarza się, że nie jest przemyślane. Nie wiem, jak użyć innego słowa do myślenia, opisującego myślenie niż przemyślane.
Rozważane?
No tak, może być tak. Bardzo ładnie, dziękuję. Widać, że skończyłeś polonistykę.
Do czegoś cię jednak w życiu przydała.
No. Że właśnie nie jest rozważane inne rozwiązanie, powiedzmy w tym temacie, czyli nie wiem, masz do rozwiązania prostą rzecz jak wysyłka albo wysyłka o na przykład jakiegoś NPS-a. No i teraz wszyscy, bo było tak robione zawsze, ustaliliśmy, że robimy tak jak zawsze. No i po 3 miesiącach, czy 6 miesiącach, czy 10, kiedy robiliśmy ostatniego NPS-a, nikt nie pamięta, albo ta osoba, która za to odpowiedziała, nie pamięta, że na przykład był jakiś tam problem, albo że mówiliśmy 10 miesięcy temu, że powinno być to zrobione inaczej. I to jest właśnie taki wątek, że bezrefleksyjnie ktoś siada i robi to samo, co było, jest ten sam problem, który był te 10 miesięcy temu. Czyli nie ma tego drugiego aspektu, albo tej refleksji nad tym zadaniem, bo po prostu ono zostało dane w taki sposób, na przykład skopiowane. To oczywiście za chwilę dojdziemy do tego, że są to też błędy liderskie, natomiast sam fakt, że nie zostało właśnie to w jakiś sposób, że ktoś nad tym zadaniem się nie zatrzymał i nie pomyślał, czy można to zrobić lepiej i co jest dobre dla firmy, bo chyba to jest takim największym problemem dla mnie, z tym niemyśleniem.
Właśnie w tym kontekście mam chyba też swoją historię, bo zakładam, że tutaj punktem dojścia jest to, że nie myśli oznacza, nie bierze pod uwagę warunków, które zmieniają się w trakcie.
Tak, no tak można to powiedzieć.
Powiem, dlaczego to jest ważne z perspektywy menadżerskiej, ponieważ no, menadżer zawsze zleca zadanie, mimo wszystko z pewnego helikopterowego widoku, jak to mówią anglosasi, i liczy na to, że osoba, która jest częścią tego procesu, bez konieczności wskazania tego z palcem i aktualizowania na bieżąco, stwierdzi, warunki na polu bitwy się zmieniły i trzeba to zrobić inaczej. Ewentualnie bym powiedział, że jest w tym pewne marzenie o autorefleksji członka zespołu. I podam na przykładzie. Mieliśmy sytuację, w której braliśmy się jakiś już czas temu mocniej za bary z naszymi własnymi tekstami na stronie firmowej, żeby je zacząć pisać pod pozycjonowanie. Przygotowaliśmy wspólnie z zespołem listę kilkudziesięciu artykułów do napisania, analiza słów kluczowych i tak dalej, i tak dalej. Rozpoczęliśmy ich produkcję. Zespół dostał zadanie, jest jego konkretne wykonanie i dana, jedziemy. Piszemy, publikujemy. Mijają tygodnie, teksty powstało już naście i w tym momencie przychodzę ja i mówię, słuchajcie, czy możemy sprawdzić, jak pozycjonują się tamte teksty, które już napisaliśmy? Dostaję informację, że część pozycjonuje się pysznie, jesteśmy w top 10 tak naprawdę po 3 tygodniach od publikacji, a część indeksuje się żałośnie albo wcale. I w tym momencie ja oczywiście mam od razu pod garem Mikipi na zasadzie, dlaczego nikt do tej pory tego nie sprawdził? Czyli co jest, ludzie, piszecie, produkujecie i nie sprawdzacie, czy to ma sens, bo to oczywiście w moich oczach od razu zmieniało scope of work tego projektu, bo od tego momentu należało nie tylko pisać na bieżąco, ale może pisać mniej, a poprawiać te, które zostały napisane i nie zaindeksowane. I teraz wiesz, z mojej perspektywy zarządzającego, kogoś, kto kieruje takim projektem, ten moment pauzy i sprawdzenia, czy to, co robię, ma sens, wydaje się tak bardzo oczywisty, że nawet nie uznawałem za istotne, żeby o tym wspomnieć, ale na pewno zaraz mi uświadomisz, że była to moja wina.
I tak i nie.
Wiem, że bardzo chcesz, ale jednak intelektualna uczciwość nie pozwala ci.
I tak i nie, bo zakładam, że czasami jest to faktycznie twój błąd, w takim sensie, że być może na to nie zwróciłeś uwagi, być może przy dawaniu tego, jakby przekazywaniu tego zadania zabrakło takiego, wiesz, chociaż takiej gwiazdki, którą zostawiasz i żeby ktoś się zastanowił. Natomiast z drugiej strony my jako ludzie zarządzający liczymy, że ktoś się sam nad tym zastanowi. Ale zobacz, mamy taki case, który znowu będzie bardzo podobny i uważam, że nie ma tu winnych. To jest nasze ostatnie zmiany, które wprowadzaliśmy. Po pierwsze, wprowadziliśmy elastyczne godziny pracy, ale co się stało wcześniej? No wcześniej z badania satysfakcji pracowniczej wyszło, że może elastyczne godziny, a może krótsze piątki, a może jakieś inne rzeczy.
W sensie, no bo to mogło nie wybrzmieć, szukaliśmy od pracowników informacji, jakiego rodzaju benefitu, tak, czy zmiany oczekiwaliby od organizacji. Pojawiło się kilka, w tym te, które wymieniłaś.
Dobra, dzięki za wtrącenie. Ja już lecę dalej. I podjęliśmy tą decyzję, że będą to krótsze piątki. No i fajnie, bo jest to zawsze dla organizacji. Jest to takie, powiedzmy, pomiędzy elastycznymi godzinami, a czymś, czego nic nie zmieni, co nic nie zmienia na przykład. No i te krótsze piątki weszły i tak naprawdę, zobacz, nikt z nas nawet nie pomyślał, żeby sprawdzić, czy ludzie są zadowoleni, pomimo tego, że nawet liderzy mieli to w swoich agendach coli teamowych i nawet gdzieś tam o tym rozmawiali, ale ludzie też sami nie wiedzieli, że w ogóle mogą coś powiedzieć i powiedzieć, żeby to się zmieniło. Tak naprawdę, wiesz, jakby tutaj brak refleksji był na każdym szczeblu tak naprawdę po drodze. No i co się okazało? Okazało się, że w końcu ktoś się mocno wysypał, że w sumie to on się nigdy w piątek nie wyrabia, bo to jest dzień raportów, więc i tak nie kończy wcześniej. No i my dopiero wtedy wszyscy zaczęliśmy myśleć, że okej, to można zmienić. Właśnie zobacz, kto jest winien tego? No tak naprawdę okej, można powiedzieć HR mógł to sprawdzić, można powiedzieć liderzy mogli to sprawdzić, można powiedzieć my, powinniśmy naciskać na zespoły, czy im się to podoba, czy nie. Natomiast po prostu zabrakło u wszystkich tego, co powiedziałeś, czyli sprawdzenia, czy ta zmiana zadziałała, czy to miało sens.
I teraz wiesz, bo pierwotnie planowaliśmy strukturę tego odcinka tak bardzo klasycznie, czyli co to znaczy niemyślenie, z czego to wynika i jak to potencjalnie rozwiązać, ale myślę, że dużo lepszą dynamikę uzyskamy, jeżeli od razu będziemy to adresowali, bo to się aż prosi o komentarz i myślę, że jedynym wyjściem jest od samego początku założyć, że będzie jakiś check, który może zmienić warunki, czyli to zadanie nie jest zadaniem na wieczne zawsze robienie w ten sam sposób, że to nie jest idealne rozwiązanie. A trochę tak jest, zwróć uwagę, że kiedy przychodzi menadżer z poleceniem, to jest to traktowane w kategoriach rozkazu łamanego na boski edykt. Czyli pewnie jest to niesamowicie wymyślone, przemyślane, tak ma być, nie kwestionuj, nie interesuj się o przyczynach, czego pewnie porozmawiamy, więc nikt nie wpisze sobie tej autorefleksji nad czymś, co robi, w założenia, no bo przecież nie jest to moją inicjatywą, więc nie mogę jej kontrolować. I znów odpowiedzialność menadżera. Przyjść i powiedzieć, pamiętajcie, potrzebuję, żebyśmy to ustalili, to jest rodzaj hipotezy, a nie przepowiedni.
No też trochę poczucie odpowiedzialności każdej z osób, która bierze udział w podjęciu tej decyzji, nie? No bo ty możesz zapomnieć, przecież nawet po ludzku, możesz zapomnieć o tym, żeby powiedzieć, że hej, ten projekt, który wprowadzamy, musi mieć jakiś efekt, będziemy go mierzyć po miesiącu, dwóch, trzech, pięciu, dziesięciu, zależy, co to jest za projekt. Natomiast poczucie odpowiedzialności każdej osoby biorącej udział w projekcie jest właśnie takie, że ej, hola, a nie ustaliliśmy, nie możemy zakończyć tego spotkania, czy tych ustaleń, nie możemy puścić tego projektu, bo nie ustaliliśmy, jak będziemy to mierzyć. No i zakładam, że teraz my wprowadziliśmy jednym z takich rozwiązań, które też testujemy, to są rzeczy pilotażowe, czyli elastyczne godziny pracy wprowadziliśmy na pilotaż na 3 miesiące i wiemy, że po 2,5 miesiąca do 3 będziemy sprawdzać, czy to się ludziom sprawdza, nie sprawdza, pomimo tego, że na bieżąco z nimi rozmawiamy, ale to jednak nie jest refleksja, tylko rozmowa, nie? Bo to też są dwie różne rzeczy.
Ale przecież. Wiesz, z czym mi się to skojarzyło? Że nie pamiętam, czy czasem w odcinku Co wolno wojewodzie, to nie tobie menadżerze, nie rozmawialiśmy o zmianie zdania przez menadżera. Albo na pewno między sobą o tym rozmawialiśmy, być może poza anteną.
Albo w jakimś innym odcinku.
Albo w innym odcinku, że bardzo stresującym dla zespołu jest, jeżeli szef wyznaczy jakieś zadanie, po czym przychodzi i je zmienia. I to ja wielokrotnie dostaję za to po głowie w kontekście różnego rodzaju inicjatyw marketingowych, czy nie tylko, że wymyśliłem, byłem jakąś, realizujemy ją na przykład przez miesiąc, po czym przychodzę i mówię, słuchajcie, to do kosza, robimy to inaczej. Ja oczywiście wierzę i mam nadzieję, że robię to z dobrym skutkiem, w sensie, że ta zmiana jest zmianą na lepsze, ale jak sama zauważyłaś, no i to też oczywiście widać, nie ma nic bardziej stresującego dla zespołu wykonawczego. Mimo, że oczywiście odbywa się to z całym anturażem, jak ważny był ten prawdopodobnie źle wyznaczony projekt na drodze do tego, żebyśmy zrozumieli, jaki jest ten właściwy, ale sama ta zmiana, więc skoro zmiana przychodząca skądinąd jest tak stresująca, to może po prostu bardzo łatwo jest tak wpaść w to, dobre, nie zmieniajmy, jak w tym wiesz, jak w Madagaskarze, teraz szybko, zanim dotrze do nas, że to bez sensu, bo koszt psychiczny, w sensie próbuję zrozumieć takie psychologiczne podstawy, jednak tendencji, a widzę ją u większości, do tego, żeby brnąć w to, co jest wyznaczone i tego nie kwestionować, zamiast kwestionować właśnie. Może ty to rozumiesz lepiej ode mnie.
Wiesz co, ja zawsze mówię na tych naszych spotkaniach z różnymi osobami, które mam z menadżerami, czy na tych spotkaniach, które kończą u nas onboarding, to dla wszystkich, którzy słuchają u nas po raz pierwszy, bo my to o tym mówimy, kiedy przychodzi nas nowy pracownik, robi onboarding i kończące onboarding spotkanie, to spotkanie ze mną. I właśnie podczas tego spotkania ja bardzo często mówię jedną rzecz, kiedy rozmawiam o tym, jak wygląda komunikacja, z czym mogą do mnie przyjść i bardzo wiele osób na tym spotkaniu jest zszokowanych, że w ogóle pierwszy raz w swojej karierze rozmawia z kimś z zarządu w pierwszy dzień, czy drugi, czwarty swojej pracy, bo to zależy od kalendarza i że ja mówię o tym, że można do mnie przyjść i że jestem dostępna, bo tak mniej więcej jest jeden z komunikatów na tym spotkaniu. I teraz dla mnie są dwie rzeczy, które powodują, że ludzie, to co ty powiedziałeś teraz wracając do twojego pytania, czyli że ludzie nie robią nic więcej, w sensie nie kwestionują pewnych rzeczy, po prostu robią tak, jak jest. Po pierwsze, wątek nie są białą kartką. O tym też już rozmawialiśmy w jakimś odcinku, więc nie będę tutaj bardzo dużo o tym mówić. Natomiast mają różne doświadczenia. Być może trafili na szefa, szefową, którzy, kiedy tylko było coś więcej zrobione niż kwestionowanie tego, jak sobie szef wymyślił, była za to kara.
Tu się muszę włączyć, więc zatrzymaj swoją myśl u zdania, bo dokładnie z jedną z naszych pracownic pracowałem, miałem okazję rozmawiać podczas integracji właśnie o wdrażaniu zmian i takiej inicjatywie pracowniczej, jak bardzo my to cenimy i uwielbiamy, i że większość zmian, które dzieją się u nas, wychodzą oddolnie, a nie odgórnie, tylko po prostu ich słuchamy. I to jest ten lepszy model w moim rozumieniu. I właśnie powiedziała mi o sytuacji, w której poszła do własnego menadżera z propozycją usprawnienia po jakichś 2 miesiącach pracy, bo widziała coś bez sensu i usłyszała, ty się nie wpierdalaj w zadania, które nie są twoje, masz tutaj konto reklamowe, je rób, a zarządzanie pozostaw zarządzającym. No przyznam szczerze, że po pierwsze równie głupiej rzeczy nie słyszałem w życiu, a po drugie równie też bezczelne. Ja sobie nie wyobrażam sobie, żeby coś takiego przeszło mi przez usta. Po rękach należy całować komuś, komu się jeśli chce własną pracę usprawniać, żeby tobie przedsiębiorcy zostało więcej w kieszeni, a nie jeszcze kogoś za to okrzyczeć, mówiąc najdelikatniej.
No i to w ogóle wiesz, ja rozumiem, że można, że są też osoby, które nadmiernie się angażują w różne rzeczy i to jakby minusuje ich pracę własną, bo po prostu są potem, wiesz, osaczeni, zaangażowani w 100 projektów, bo chcieli wszystkim pomóc. Natomiast nie mówimy o takiej sytuacji. Taka sytuacja to już jest rola menadżera, żeby właśnie pomóc tej osobie ustalić priorytety, ale właśnie to, co powiedziałeś, masakra. Natomiast musimy o tym pamiętać, że ludzie mogli takich rzeczy w przyszłości doświadczać, więc dzisiaj trzeba ich nauczyć i motywować do tego, żeby tą inicjatywę podejmowali i wiesz, i nagradzać za inicjatywę, bo z drugiej strony jesteśmy nauczeni jako ludzie, że za bezczynność zazwyczaj się nie karze, ale za złe decyzje już tak. Bo jeżeli podejmiesz decyzję, która na przykład przyniesie twojej firmie minus 1000 zł, minus 10 tysięcy, minus 100 tysięcy, w zależności, wiesz, jaki ból to jest ból dla twojej firmy, zależy jak dużą ją masz, no to na pewno dostaniesz opierdziel. W sensie, na pewno, zakładam, że właśnie tak w głowach ludzi jest, że za to się dostanie opierdziel, ale jak cię poczeka przez tydzień i tutaj nie ma ani plusa, ani minusa i może ktoś za ciebie podejmie tą decyzję, albo właśnie przyjdzie szef i powie, no ej, trzeba to zrobić tak, czemu to nie jest zrobione, no to na koniec dnia, jeżeli to jego decyzja będzie minus 100 tysięcy, to wiesz, ty masz czyste ręce, nie? I za bezczynność nie dostaniesz ewentualnie, zrób to szybciej, niż po prostu jakąś na przykład karę, nawet udział, nie wiem, finansowy w tym, co się wydarzyło i tak dalej, i tak dalej. I tutaj przechodzimy chyba płynnie do tego, jak być menadżerem, który daje możliwość popełniania błędów, do przyzwolenia na porażkę, na popełnienie błędu i na sposób rozwiązywania tych błędów jakby wspólnie, bo uważam, że to jest jeden z pierwszych problemów, które mają menedżerowie, że potem ci ludzie tych błędów nie chcą popełniać. Ale o tym też już kiedyś mówiliśmy, natomiast może chcesz coś dodać w tym aspekcie.
Zawsze pamiętam dwie rzeczy. Pierwsza, jak jeszcze przede wszystkim wyciągaliśmy do ról menedżerskich osoby z wewnątrz, to zawsze pierwszą rozmowę niesamowicie motywującą, jaką odbywałem z osobą na tym nowym stanowisku, rozpoczynałem od pytania, co zrobimy, jak nam nie wyjdzie. Co było odbierane różnie, w sensie mogłoby być odebrane różnie z zewnątrz, w sensie jak to, no człowiek ma nową rolę, a ty pierwsze co robisz, to mu podcina skrzydła, prawda? Powiesz, że ewentualnie może mu się nie udać. Natomiast zawsze było to jednak przez te osoby, które przez ten proces przeszły, odbierane pozytywnie, bo pokazywały, że jest alternatywa, że to nie jest tak, że jak się nie sprawdzę, to stanie się coś innego. Czyli to był taki komfort psychiczny, słuchaj, jeżeli się nie uda to i tamto, to mamy bramki takie, wrócić na stare stanowisko, znajdziemy dla ciebie nową rolę, być może wytworzy się po drodze coś innego, być może poznamy twoje kompetencje w innych obszarach i tam się sprawdzisz. I takie sytuacje były, na które mogłem się wówczas powołać. I to samo starałem się zawsze robić, kierując zespołem specjalistów, czyli na przykład w marketingu, no, którym regularnie w historii naszej firmy zarządzałem. Za każdym razem, jak przychodziłem na takie pierwsze spotkanie z jakimś nowym składem czy rozszerzonym składem, to mówiłem, że 90% rzeczy, które zrobimy, nie wyjdą, będą dziwne i należy się z tego cieszyć, bo naszym celem jest znaleźć te 10%, które wyjdą, że marketing to jest dział hipotez i eksperymentów. I to, że nam się coś nie uda, jest wpisane w ten system, szukamy, poprawiamy, robimy lepiej. Najgorsze, co możemy tylko zrobić, to robić kilka razy z rzędu tak samo źle.
Tylko ja tu bym chciała dodać jedną rzecz dla słuchających też, bo ty to mówiłeś i ja cię znam i wiem, że to potem wdrażasz. Czyli, że jeżeli, że na koniec dnia wiesz, że mieliście zrobić takie było 100%, zrobiliście 80, albo nawet zrobiliście te 100%, a z tego jakaś część założona przez ciebie wcześniej po prostu nie wyszła i była eksperymentem i okazała się bez sensu, jak na przykład, żeby dać jakiś przykład dla naszych słuchaczy, to nie wiem, wiesz, grafiki do kampanii, nie? Albo w ogóle jakaś kampania na coś miała być eksperymentalna, nie wyszła, wyłączasz, wdrażasz inną. Więc to zdecydowanie, żebyśmy tutaj pamiętali, że jedno to mówienie, drugie to też jeszcze potem trzymanie, a trudno jest trzymać takie stanowisko, bo to wiesz sam po sobie, że my sobie rozmawiamy bardzo często o tym, że no teraz poświęcimy x tysięcy na inwestycje, na coś, no i mijają 3 miesiące, te x tysięcy schodzi, ta inwestycja nie poszła do końca tak, jakbyśmy chcieli, już jest takie, po co to zrobiliśmy, a może już trzeba to zatrzymać, już to dużo pieniędzy wydane, nie? Nie czekając nawet na koniec, że wiemy, że tak miało być i to zapunktuje za 9 miesięcy dopiero, więc co dopiero mówić o takim bieżącym zarządzaniu z ludźmi, gdzie no, jak widzisz, że coś nie wychodzi od razu, masz ochotę to uciąć.
To się kłania odcinek o zaufaniu, że to jest ten moment, w którym budujesz zaufanie. Powiedziałem, że jakoś będzie i tak będzie. Powiedziałbym nawet, że tak. W ogóle jak dalej się bawimy w diagnozę moich zachowań, dla mnie większym problemem jest pamiętać, że ja to tak ustaliłem. Na szczęście mam notatki na wszystko, żeby nie było, bo wiesz, jeżeli ja nieraz...
Twierdzam.
Nieraz mam takie spotkania, gdzie myślę, kto to wymyślił, że to głupie jest, nie? Wszyscy mówią, ty. Mówię, a kurwa, to dalej głupie, ale przynajmniej teraz wiem, kto winien, nie? Natomiast w innych zespołach ktoś by stwierdził, teraz nie można się odezwać, trzeba wziąć na siebie, bo szef nie pamięta. Trochę inna reakcja. Tak. Natomiast rzeczywiście, bo to można zapomnieć wbrew pozorom bieżące, jak
oczywiście,
się ma 100 otwartych
tak.
frontów, to notatka ze spotkania, wszystko na piśmie, podsumowane, do kiedy to trwa. Ja jeszcze robię tak, że jak kończę jedno spotkanie sobie i mam coś do zweryfikowania za czas X, to sobie robię zadanie. Zadanie, żeby wtedy to wróciło, czego wszyscy nienawidzą, bo wiesz, jak to potrafię potem przyjść, dopytać o coś ustalonego 5 tygodni temu, bo tyle miało to zająć.
Tak, dokładnie. Tak, ale to jest akurat fajny patent i uważam, że to jest coś, co można skopiować z ciebie, szczególnie właśnie dla osób, które potrzebują takiego patchowania, wiesz, na wiele tematów różnych, w różnych projektach, bo może to być oczywiście kartka papieru, mogą być to te karteczki przyklejane, nie? Z którym masz datę, że coś miało być na ścianę, przed którą siedzisz, natomiast no, my używamy akurat systemów
studeniowych. Wsłonię swoją kuchnię, najprostsze co mam, no to ja mam, prowadzimy działania na Asanie, to jest ważne, my zarządzamy przez Asanę. Mam swój tajny projekt, który się nazywa Progres, co łatwo się domyśleć, że tyczy właśnie spraw bieżących. Tam mam takie swoje pierdolety różnego rodzaju, które muszę pchnąć, no bo to są drobne zadania, typu tu coś wysłać, tam coś sprawdzić, żeby mi nie umknęło dla kogoś, ale z drugiej strony mam tam tablicę, która się nazywa lista dłużników. Lista dłużników, znaczy to jest mi coś dłużny, w sensie mi coś wisi, jakieś zadanie. Więc jak ktoś się gdzieś zobowiązuje, że coś na kiedyś dostarczy, a ja uważam to za tyle istotne, żeby o tym pamiętać, to sobie to wrzucam na listę dłużników. I to, co robię w poniedziałek rano, jedna z pierwszych rzeczy, tak przychodzę, to sobie przeglądam listę dłużników na ten tydzień, bo wtedy wiem, że na przykład kogoś będę musiał o coś ścignąć albo komuś przypomnieć, no bo jeżeli ma mi to na czwartek dostarczyć, ale nic nie zapowiada z komunikacji, żeby ta osoba o tym być może pamiętała bądź wiedziała, to ja wolę o tym przypomnieć we wtorek, żeby na ten czwartek to realnie było.
I czy teraz nie przechodzimy do punktu, w którym jest jednym z powodów, dlaczego zespół nie myśli, tylko robi?
Prawdopodobnie
jest chęć kontroli lidera nad wszystkim. I tutaj oczywiście mam na myśli trochę mikromanagement, ale bardziej właśnie taką kontrolę nawet tego, co się dzieje, jak się dzieje, czy się dzieje i tak dalej. I wiem, że tu mamy też jeden fajny wątek, który chcielibyśmy poruszyć, że mikromanagement w tej naszej znanej definicji, to może nie, ale mikromanagement jako nacisk na czas i tempo.
No to dawaj, bo ja sobie próbuję właśnie zdiagnozować te przyczyny takiego rzekomego braku myślenia, bo myślenie jest to oczywiście w cudzysłowie, no to pierwszy poruszyliśmy, że próbowałem, dostałem za to opierdol, czyli właśnie to, tak, że nie jesteśmy tabulą rasą w nowej robocie i to jest chyba najczęstsza przyczyna. Jednocześnie może to być w obrębie tej samej organizacji, w sensie x razy próbowałem, ale nikt tego nie pochwycił, więc po co mam próbować to zmieniać 100 razy? Teraz robię jak mi każą, bo przynajmniej się nie przyczepią tego, co mówiłaś.
Tak, i właśnie tutaj przechodzimy do takiego, sorry, że zrobię off-top, do punktu, który miał być już następny.
Który sama wprowadziłaś.
Tak, który sama wprowadziłam, natomiast to, co powiedziałeś, to jest właśnie coś, co się, jakaś myśl, która się pojawia i to widzę bardzo często nawet podczas rekrutacji, kiedy się rozmawia o różnych rzeczach, jakby ktoś coś zmienił, wiesz, opowiadasz sobie case'y, że w głowie takich ludzi, którzy nawet w tej samej organizacji wielokrotnie ich inicjatywa nie została podjęta lub została olana w jakiś tam sposób, niewysłuchana, to mają takie pytanie, jak zrobić, nie żeby było dobrze dla firmy, tylko jak zrobić zgodnie z oczekiwaniem szefa, żeby się właśnie nikt po prostu nie przyczepił. I to jest też powód, w którym potem nie masz tej refleksji nad zadaniem, no bo ktoś tylko myśli, okej, Artur jest taki, miał takie zawsze pretensje, więc wezmę to pod uwagę i zrobię to tak, a na koniec i tak ty będziesz zadowolony, bo w ogóle o coś innego chodziło, a ten ktoś się nie zastanowił, zrobił tak, jak ty byś chciał. I też mieliśmy przecież taki case osoby na stanowisku, która zmieniła stanowisko na wyższe właśnie, która powinna współpracować z wieloma działami i bardzo sobie upatrzyła ciebie jako tego nadrzędnego przełożonego i przecież wszystko, co robiła, robiła pod ciebie i ty byłeś może nawet i zadowolony, choć też nie do końca, ale może byłeś, ale całe inne sześć czy siedem osób było mega niezadowolonych, bo to nie było to, co jest dobre dla firmy, tylko to, co jest dobre dla Artura osobiście i to, co on na przykład lubi, nie?
A to jest ciekawe, co mówisz, bo to się bardzo mocno wiąże z tym i nawet nie wiem, nie mam na to rozwiązania. Jak sprawić, żeby ktoś po drugiej stronie czuł, że feedback jest feedbackiem nie wynikającym z osobistych potrzeb? Czyli dalej budując wątek, który podałaś. Mam osobę, która wykonuje zadanie, z którego jestem niezadowolony. Ale jestem niezadowolony z tego zadania nie dlatego, że ja mam swój gust, który chciałbym, żeby
ktoś spełnił,
tylko uważam to właśnie kontekstowo w obrębie firmy za złe rozwiązanie z powodu takiego i takiego i nawet jak mnie się wydaje, w ten sposób to adresuję. Ale teraz jak oddzielić to, że ktoś jednak patrzy, aha, to jest pan prezes albo menadżer w strukturze, więc jego feedback jest zawsze filtrem jego własnego myślenia. Jak ciężko jest się wyzwolić z czegoś takiego, że ktoś jednak ma interes firmy w głowie, a nie interes własny, czy gust własny.
Mhm. Znaczy, na to chyba też mi nie przychodzi proste rozwiązanie, bo wiesz, można próbować wielu rzeczy. Można próbować podczas różnych rozmów, czy podczas podejmowania jakiejś decyzji pokazać, że bierzesz pod uwagę zdanie na przykład innej osoby, która też jest na wyższym stanowisku niż ta osoba, która ma potem to zadanie wykonać. Natomiast to chyba jest trochę indywidualna preferencja, że komuś jest tak wygodnie i właśnie znowu to nie są czyste kartki, oni mieli już jakieś swoje przeżycia, więc jakiś mechanizm obronny czasami jest, no bo można powiedzieć wiele, ale akurat no my tłumaczymy, nie? Bardzo często jak podejmujemy decyzję i dlaczego na przykład jakąś decyzję zmieniamy, albo dlaczego jakiś projekt ma wyglądać tak, a nie inaczej, no starasz się i zawsze o tym pamiętasz, żeby nadać kontekst i do dzisiaj pamiętam, że od kiedy jestem w tej firmie, miałeś takiego, przez pierwsze lata, jak rozpoczynałeś jakieś prezentacje, miałeś z tyłu na slajdzie zawsze takie zdjęcie ramy.
To prawda.
Margaryny ramy. Tego, że nadajesz teraz właśnie ramę i kontekst, nie? I od tego czasu, no ja też tak pracuję, no bo po prostu tak się nauczyłam, mi się to spodobało, co robiłeś wtedy. No i dzisiaj robimy tak we dwójkę.
Chciałem tylko dodać, że czasami była to rama od roweru, w sensie tego samego dowcipu nie torturowałem w ten sam sposób.
Tak, no w zależności od oczywiście prezentacji, były pewnie jeszcze jakieś inne ramy.
Jeszcze muszę jakichś synonimów poszukać.
Wiesz, jeszcze jakieś memy pewnie były, trzymaj się ramy.
Ale wiesz, połączyłaś dwa wątki w jeden, czyli wątek właśnie mikromanagementu i braku kontekstu. Jak dalej jesteśmy na etapie przyczyn, czyli pierwsza przyczyna, no to tak. Próbowałem, dostałem opierdziel albo kiedyś w przeszłości, albo w tej samej organizacji. Drugim wątkiem jest ten brak kontekstu. I to jest, myślę, no, problem menedżerski. Ja ostatnio czytałem bardzo ciekawą pracę, która mówiła właśnie o tym, gdzie można polec w delegowaniu zadań. I było, że najczęściej właśnie ludzie upatrują problemu w braku przekazania how to do it, jak to zrobić. I to jest, myślę, rzeczywiście prawda, no bo to jest tak, że zlecasz zadanie, ktoś robi je inaczej niż chciałbyś, żeby je zrobił, bo tak sobie uczciłeś, że powinien był zrobić, abstrahując od wątku mikromanagementu, który to ociera się, ale to zaraz, i jesteś dla niego zły, że nie siedział ci w głowie. Więc rzeczywiście jestem w stanie stwierdzić, po oba przypadków to jest how, ale drugi właśnie to było clarity, czyli why should we do it? Dlaczego powinniśmy to w ogóle zrobić? I to jest to miejsce, w którym rzeczywiście, jeżeli komuś dobrze nie nakreślisz, dlaczego to zadanie jest ważne, z czym może się zetknąć, co może pójść nie tak i do czego powinno go to sprowokować, wracamy do tego manewru wyprzedzającego. Z góry wpisujesz w przedstawienie zadania, co może pójść nie tak, albo chociażby ten moment checku. Ok, po 50% zastanów się, czy to idzie w dobrym kierunku, bo zobacz, może się stać to i tamto. Szczególnie, jeżeli ta osoba robi tego typu zadanie po raz pierwszy, drugi i to jest projekt, który przyszedł skądinąd, a nie jej właśnie obszar idealnej specjalizacji, w którym na przykład przeżyła to już tyle razy, że będzie wiedziała, żeby właśnie tak się zachować.
Ale to wiesz, to i tak uważam, że czasami trzeba zwrócić na to uwagę, bo na przykład ja mam taką taktykę, nie wiem czy słuszną, natomiast mi działa, więc podzielę się. Czyli kiedy daję zadanie, staram się najpierw je omówić, czyli na jakimś spotkaniu menedżerskim najpierw właśnie nadaję to jak, dlaczego, po co, skąd się w ogóle to wzięło, dlaczego musimy to zmienić, czy mam jakiś powód i jakiś dowód na to, że teraz to działa źle i tak dalej, więc cały ten kontekst, całą tą ramę, a potem jeszcze, w zależności od tego, z kim pracuję, bo od menedżerów, jak wiesz, bo pracujesz ze mną w tej firmie, wymagamy całkiem sporej samodzielności, no to na przykład przy przygotowaniu i przekazaniu tego projektu zawsze zaznaczam, już teraz, bo oczywiście wcześniej nie musiałam się tego nauczyć, ale zaznaczam to, żeby wypisała ta osoba i skonsultowała nawet z kolegami czy koleżankami blokery, które się mogą pojawić, właśnie obiekcje, które są przy tym, czy coś się takiego wydarzy, no bo uważam, że samemu można czasami o tym zapomnieć, wiesz, jak się na przykład coś ci się mega zajarasz się tym projektem, no to nagle rozpisujesz to, szczególnie w takiej branży marketingowej czy zarządzania, wiesz, można to rozpisać jako no po prostu taki event życia, nie? No najlepszy projekt ever, który zrobisz w swoim życiu. Będzie na tyle poziomów, cały zespół będzie zaangażowany, wszyscy specjaliści, szefowie ci podwyżki dadzą, po prostu wszystko ci ogarną i zapomnisz o tym, że wystarczy, że jedna osoba będzie przeciwko i jakby domino się składa, nie? Bardzo ładnie, więc ja się staram o tym pamiętać i to wskazywać. Nie wiem, czy to jest dobre, nie wiem, czy nie powinnam wymagać, żeby, wiesz, ktoś sam już to wiedział, na przykład, natomiast do tej pory się sprawdza i od tej pory, kiedy to zaczęłam robić, sprawdza się całkiem nieźle, że my mamy zazwyczaj projekt przygotowany i przygotowany na pewne po prostu obiekcje czy blokery, które się mogą pojawić, więc są pokonywane dosyć szybko, nie?
Ale trochę chciałem to powiązać z tym wątkiem mikrozarządzania jeszcze, torturując go dalej, no bo zobacz, no jeżeli postawię to w pewien sposób, to od razu nasza wątpliwość stanie się głupia, czyli skoro rozpisujesz komuś krok po kroku, co ma zrobić, albo tłumaczysz mu krok po kroku, jakie jest twoje oczekiwanie względem wykonania zadania i on to przyjmuje i tak ma zrobić, to dlaczego twoim oczekiwaniem jednocześnie jest, że on to sprawdzi i zmieni. Skoro tak, powiedziałeś, jak ma to zrobić. Ja to brzmi absolutnie idiotycznie, jeżeli to w ten sposób zostawić.
Tak, oczywiście.
I to jednocześnie nam sugeruje, jakie jest właściwe rozwiązanie tej sytuacji, którym jest wciągnięcie ludzi w sposób wymyślenia tego zadania, wymyślenia jego sposobu rozwiązania, czyli więcej przyjść, na zasadzie mam na to pomysł, ale jaki byłby twój? Próba połączenia tego i wypracowania ścieżki, która będzie komfortowa i weźmie pod uwagę wiedzę wszystkich zaangażowanych. Z tym też można przegiąć, oczywiście, jak się pewnie domyślasz, do czego piję, ale już jest to, czyli wówczas namysł nad sposobem wykonania zadania, jego sensownością i pewne kryterium oceny nie czeka na to, aż to będzie w 3/4 zrobione, tylko na samym rozpoczęciu. Okazuje się, że oczekiwaniem lidera jest, żebyś nad tym myślał na bieżąco, ba, partycypowałeś w wymyśleniu tego, więc też prędzej zauważysz jakieś potencjalne blokery czy rzeczy. Więc to odwieczne pytanie, które brzmi trochę jak, wiesz, zrzucenie z siebie zarządzania, a jak ty byś to zrobił i dlaczego tak?
Znaczy, wiesz, no to jest coś, co po prostu należy zrobić, nie? Jak ty byś to rozwiązał, co rekomendujesz i dlaczego? Zostawienie też do poprawy, no bo wiesz, to, co jest najgorsze chyba właśnie w takim mikromanagementie, który nie jest słuszny, to jest wchodzisz i na przykład, my tego nie robimy, ale to jest najgorsze, ja to wspominam do dzisiaj jako traumę, że jak byłam jeszcze kiedyś zatrudniona na etacie, w cudzysłowie, i robiłam jakieś zadanie, to mój szef potrafił wejść i poprawić mi to, nie mówiąc, że coś poprawia. I wiesz, przychodzisz następnego dnia, wchodzisz w ten projekt, no niby wygląda jak zrobiony, tak jak, ale coś widzisz tam, jakieś niuanse, że są poprawione. Wchodzisz sobie, na przykład, jeżeli to było w Wordzie, wiesz, w edycję, patrzysz, że on tam pozmieniał i trzeba było się prosić, żeby ci wyjaśnił, dlaczego to zmieniał i nie mogłeś się doprosić lub nie. I to wcale nie była korporacja, bo w korporacjach to ciężko uzyskać czasami informacje. Natomiast nie była to wcale korporacja, więc to jest bardzo, bardzo ciężkie, więc wiesz, ja uważam, i to jest do przepracowania u każdego zarządzającego, że jeżeli dajesz ludziom wolną wolę, to nie oczekuj, że zrobią właśnie to, co ty masz w głowie. I to jest bardzo ciężkie, żeby to przeżyć ze sobą, bo jak wiesz, i też o tym gdzieś rozmawialiśmy, zmienianie pomysłów ludzi to też jeden z tych problemów, które powodują, że potem oni sami nie chcą ich zmieniać, bo szef i tak przyjdzie i zmieni. Nie?
Więc to prawda, ale chciałbym, żeby też był taki, że tak jak próbujemy cały czas w tym odcinku zdejmować odpowiedzialność za ten brak myślenia jednak z ludzi, a raczej na tych, którzy wymuszają na nich brak myślenia systemowymi rozwiązaniami, to wskazać sytuację, w której jednak winny jest człowiek. Jak widzisz, ja zawsze ten, który szuka winy w ludziach.
Ty jesteś taki, wiesz, panie Areczku, nie?
Panie Areczku, dokładnie tak. Pomyłki są dla zarządu. Także,
no, dokładnie.
No bo o czym, co mam na myśli? Mam nadzieję, że brak myślenia to czasami jest brak pomyślenia też za kogoś. I podam to na jednym przykładzie. Mieliśmy sytuację projektu, w którym, no jak to przy projektach bywa, zaangażowanych jest kilka osób. A kiedy zaangażowanych jest kilka osób i każdy robi swój fragment, no to przepina zadanie na osobę typu skończyłem, teraz twoja kolej. I mamy sytuację, w której są trzy identyczne linie projektowe u trzech osób, wymagające zaangażowania innych jeszcze po drodze. I z tych trzech osób dwie radzą sobie doskonale. W zasadzie, kiedy to się jest zrobione, przekazują to dalej. A wiesz, jak to bywa w życiu? Te osoby, którym się to przekazuje, nie zawsze zareagują wystarczająco szybko, zgodnie z harmonogramem, terminarzem od życia. I dwie osoby spośród tych trzech zaczynają w tym momencie gonić i szukać rozwiązań. A to te osoby, jak to się mówi kolokwialnie, pingną, czyli się przypomną, a to się odezwą do lidera tej osoby, typu słuchaj, no nie chcę skarżyć, no to tu chodzi, po prostu potrzebuję to wykonać, mój menadżer tego ode mnie oczekuje, czy mógłbyś ewentualnie sprawdzić, czy ta osoba ma inne priorytety, coś się zmieniło. Proste, da się to politycznie ładnie ograć, taki komunikat. I masz jedną osobę, która tego nie robi. Nie robi tego wcale, ergo ma takie umyte ręce. Wykonałam swój fragment zadania, powinnam robić element trzeci, za element drugi odpowiedzialny jest ktoś inny i tego nie robi. I potem skonfrontowana w tym wypadku osobiście przeze mnie ta osoba z takim, miała właśnie cały worek usprawiedliwień. No bo ja przepiałam, w tym również tobie, w tej historii mnie, i czekam na odpowiedź 2 tygodnie. No owszem, ale obowiązkiem osoby, która czuje odpowiedzialność za projekt, który go prowadzi i jest jakby ownerem, jest w tym momencie, się przypomnieć, dążyć do wykonania tego. I myślę, że tym najgorszym właśnie brakiem pomyślunku, że za takim budującym poczucie, a mój zespół nie myśli, jest bezrefleksyjny, jest takie przekonanie, że po prostu coś się oddaje. Oddaje się i to nie jest moje, kiedy nie spoczywa na mnie. ja swoją pracę zrobiłem, teraz robi to ktoś inny. I od razu, zanim ci oddam głos, to powiedziałbym, że jestem w stanie takiego scenariusza bronić. Jestem w stanie takiego scenariusza bronić wtedy, kiedy przyczyną jest to, że zespół ma za dużo zadań. Bo gdybym miał zdiagnozować taką czwartą przyczynę poza tymi trzema, które żeśmy wymienili, brak kontekstu, mikromanagement, czy próbowałem, dostałem opierdol, za to, że ludzie właśnie są bezrefleksyjni w działaniu i nie mają tego umysłu, momentu namysłu, jest po prostu faktyczny brak czasu. Nie mam momentu namysłu. I w tym wypadku taką osobę bym bronił. Ale akurat tu sytuacja była inna. Ktoś nie realizował żadnych innych projektów i dalej zajmuje się intensywnym czekaniem, aż ktoś do niego wróci z rzeczami, na które, o które powinna zawalczyć.
Mhm. No, najgorsza rzecz, którą ja mogę powiedzieć jako swojej rachunek sumienia, jest to, jak właśnie z czymś zlekam i wiem, że moi ludzie mają bardzo dużo pracy, więc oni mi oddali swoją część, nawet nie gotową, wiesz, w momencie, w którym po prostu czuli, że muszą to oddać, doszli do jakiegoś momentu, nie wiem, mają jakiś bloker, albo nie czują, czy robią dobrze, więc właśnie w tych 30-40% mi to przepinają, to zadanie. No i oni, będąc mega zajętymi ludźmi, no po prostu przepieli, więc oddali, więc teraz piłka po mojej stronie. Ja, będąc mega zajęta, to trzymam. I najgorsze, co jest, i tutaj jak słuchają mnie menedżerowie, to sorry, to jest wątek, w którym ja się w końcu do tego dokopię, przeczytam to i na przykład nie mam opinii, bo wiesz, chcę, żeby oni to zrobili dobrze dla siebie w swoim zespole, a mnie to tak naprawdę właśnie staram się nie narzucać tego. I to jest chyba najgorsza sprawa, kiedy właśnie takie coś przepinasz po 2 tygodniach w stylu nie mam opinii, rób dalej, nie? I do czego piję? Do tego właśnie, że bo oni mają swoje poczucie odpowiedzialności, ale nie mają czasu, więc jestem w stanie ich obronić, a ja nie mam poczucia odpowiedzialności, bo to nie moje zadanie. I to powinnam je mieć jako, wiesz, po prostu szefowa. Natomiast, no wiesz, jak jest. No czasami nie masz, masz 1000 tasków, które musisz zrobić, jakiś wyskoczy dramat, który musisz ogarnąć, albo na czymś koncepcyjnie posiedzieć 2 dni tak naprawdę nie robisz zadań, więc ci to umyka, a potem jak już jest czerwone, a nowe przychodzą, no to robisz te najbliżej dzisiaj, żeby jak najmniej pączkowało kolejnych czerwonych, nie?
Prawda.
I oczywiście to jest jakaś wymówka, o której teraz mówię, coś jakieś takie wytłumaczenie. Natomiast zgadzam się w pełni, że byłabym w stanie taką osobę, o której ty opowiadasz, swojej historii wytłumaczyć, gdyby była naprawdę zarobiona i miała 1000 otwartych tematów, 50 projektów klienckich, no oczywiście koloryzując trochę, i mieć full slotów i full czasu pracy wypełnione i teraz faktycznie oddała swój fragment, oczekuje odpowiedzi i nie myśli o tym, bo nie ma takiej listy jak ty, kontrolnej czy dłużników, jak to nazwałeś, i tak dalej. Natomiast no, w tej sytuacji, o której mówisz, no to jest wina człowieka, nie? I to jest wina człowieka na przykład w takiej samej sytuacji, kiedy popełnia ktoś błąd, tak jak już wracając trochę do innego punktu, popełnia ten błąd raz, przepracowujesz go z nim, nie ganisz, chwalisz nawet, że przyszedł, że ma jakiś plan naprawczy, że wiesz, wie jak zrobić to następnym razem lepiej i robi drugi raz to samo, no to możesz mieć już ostatnią siłę cierpliwości, natomiast kiedy robi trzeci raz to samo, to już nie jest twoja wina, nie? To już naprawdę nie jest twoja wina, jeśli z nim to wszystko przekładasz, przerabiasz i tak dalej. I po prostu czasami są takie sytuacje, że to, że człowiek nie myśli, jest winą człowieka, nie przełożonego, który, nie wiem, nie nadał kontekstu. Możesz dostać wszystkie narzędzia jako specjalista i nic z tym nie robi, po prostu nie chcesz. No i tyle, no to jest smutne, bo zakładamy, że jednak jak ktoś przychodzi do pracy, to wiadomo, że chce pracować, nie wymagamy od nikogo nie wiadomo jakich rzeczy, no to jest tylko praca, ale takiego właśnie pomyślunku i chęci robienia tego dobrze. Nie dobrze, jak szef chce, tylko po prostu dobrze swojej pracy. No to jest podstawa pracy, nie? Nieważne w jakim zawodzie tak naprawdę.
To czy jest jeszcze jakiś pomysł na to, jak potencjalnie zdiagnozować albo zaradzić temu problemowi, bo tak powoli pewnie będziemy dobijali do brzegu w tym odcinku.
Mhm.
Który ci przychodzi na myśl, tak żeby uniknąć tego problemu, albo jeżeli ktoś już ma zespół, który w ten sposób funkcjonuje, a to się zdarza, to spróbować zrobić taki świeży start. Słuchajcie, kochani, od dzisiaj będziemy działać inaczej.
No to, co chyba mi przychodzi na myśl, wiesz, poza tym, co powiedzieliśmy, przemyciliśmy w międzyczasie, to też taki jeden system, który się sprawdza, jak się go pilnuje jako przełożony, to jest bardzo sensowny i ludzie wtedy też czują inny trochę podział odpowiedzialności. Czyli, że kiedy masz jakiś problem, musisz coś zrobić, to przychodzisz z co najmniej jedną propozycją rozwiązania. I tego nauczenie tego ludzi powoduje, że oni się muszą zastanowić, bo nie mogą do ciebie przyjść z niczym innym. I to jest trochę brutalne, nie? No bo tak jakby no, każesz im wymyślać, co się dzieje. Natomiast wiadomo, że dobry przełożony to nie jest tak, że oczekuje teraz trzech rozwiązań i ja ci wskażę, o, opcja A i to jest koniec kola, czy koniec spotkania, który masz. Tylko raczej o tym trochę pogadacie, spróbujecie dojść do tego, które z tych rozwiązań jest najlepsze, a może pomieszanie tego rozwiązania jest najlepsze. Natomiast myślę, że to jest jedna z metod, że nie ty jako przełożony przychodzisz od razu z rozwiązaniem, bo właśnie, wszedłeś w mikromanagement, więc zobaczyłeś to gdzieś w tasku, ktoś ci coś powiedział i ty już od razu lecisz i coś tam robisz i zmieniasz albo ganisz tę osobę.
To jest strasznie ryzykowne, ci muszę wejść w słowo, bo tak jak gadasz się z pracownikami, że z drugiej strony nie ma rzeczy, której bardziej nienawidzą niż a, szef zawsze oczekuje, że przyjdę z rozwiązaniami, więc jak mam problem, którego nie umiem rozwiązać, to nie mogę przyjść.
To niekoniecznie tak jest. Chyba zależy, jakim jesteś szefem, tak mi się wydaje. Wiesz, nie zdarzało mi się ani tu, ani w innej firmie, w poprzedniej nawet, że jeżeli miałam taką zasadę, bo taką zasadę miałam też wcześniej, że na przykład ktoś się bał przyjść. W sensie wtedy ludzie przychodzili mówiąc, że nie znają rozwiązania, że wiedzą, że ja chcę, ale że nie znają rozwiązania i że im się wydaje jakoś, ale nie są pewni, że jest to na przykład dobre rozwiązanie. Tak mam do dzisiaj, nie?
No tak, więc zakładam, że... Chciałem powiedzieć, że chyba to musi też wybrzmieć, prawda? Bo bardzo łatwo, jeżeli miałeś szczególny, który działał inaczej, właśnie ten aspekt wspominać.
Tak, i to wiesz, to też moment przejścia, nie? Pamiętajmy, że zmiany można jako przełożony wymagać ich od jutra, ale zmiany to jest zawsze proces. Więc ten moment przejścia, w którym jeszcze dzisiaj możemy zrobić to tak, jakaś może droga pomiędzy, bo akurat to jest taki case trochę, powiedzmy, słaby do tego, żeby zrobić drogę pomiędzy. No ale w sumie może właśnie, okej, jak nie macie rozwiązań, to jeszcze przychodzimy, spróbujemy się nauczyć na przykład je znajdować i wtedy przepracowanie z ludźmi tego, jak się szuka rozwiązań w takich sytuacjach, bo są też metody, nie? I narzędzia.
Powiedziałbym właśnie, że przejście od ścieżki masz zadanie zrób do wymyślmy wspólnie, jak je zrobić, czyli być może taką ścieżką pośrednią jest to, co mówisz, że zamiast przyjść do mnie z rozwiązaniem, przyjdź do mnie, wymyślimy je razem.
No, może tak
tylko
być.
Tylko wtedy właśnie ta umiejętność powstrzymania się, żeby tej dyskusji nie zagadać, no bo coś, co ty wiesz, no bo na koniec dnia wiesz, jak chciałeś to zlecić, no to jest ten największy problem bycia menadżerem, który był przedtem skutecznym specjalistą, że musisz jednak zagryźć te zęby i poczekać, aż zespół wymyśli coś, co dla ciebie jest oczywiste, bo dla nich być może nie jest, albo ciekawsza opcja, to, co tobie się wydaje oczywiste, też wcale nie jest takie proste i może zespół jak chwilę pokmini, wymyśli coś, co ty w swoim tunelowym widzeniu już omijasz.
Właśnie to chciałam dodać, że otwarta głowa jeszcze, bo na koniec dnia może się okazać, że oni przyjdą z lepszym pomysłem niż ten twój w głowie, który nawet miałeś, nie?
I to jest punkt docelowy i dlatego walczymy właśnie o zespół, który będzie miał w sobie skłonność do autorefleksji. Więc ja co chciałem, jak to był jakiś taki sketch, nie? Com chciał rzec, to żem rzekł. Tak mi się przynajmniej wydaje, albo już sobie wymyślam nawet cytaty, jak nie mam jakiegoś na podorędziu.
Tak mi się wydaje, wiesz, Artur, że
tak
to
może
już
być
jest
w tym
wymyślone.
Wypadku. Jak to, ja jest na to inny cytat. Może to i kłamstwo, ale ładnie wymyślone. Czy ty masz jeszcze jakąś myśl kończącą, czy wzywamy do subskrybowania i udostępniania tego odcinka?
Myślę, że chyba już wszystko powiedzieliśmy, bo tak sobie próbuję spojrzeć w swoje notatki, czy mam jakąś taką myśl, która mogłaby być, wiesz, taka przewrotna i super zakończyć ten odcinek. Natomiast tutaj po prostu trzeba stworzyć taką atmosferę, a myślę, że przez większość tego odcinka próbowaliśmy powiedzieć, jak to mniej więcej zrobić i jakim być przełożonym, żeby ludzie chcieli myśleć, w cudzysłowie oczywiście, bo wszyscy myślą, ale w ten sposób taki proaktywny, inicjatyw.
Ja
nie wiem, czy mam jakąś
próbując
myśl.
Nadać, uwaga, ramę temu, co powiedzieliśmy i taką kończący element tej ramy.
W mojej głowie niestety teraz już wiesz, margaryna, nie?
Ja to rozumiem. Jest to, że może się wydawać, że wygodnym jest posiadanie zespołu, który wykonuje rozkazy i że no jak zrobią źle, to najwyżej ich skoryguje, to jest szybsze niż bawienie się z nimi w rozwiązania i tak dalej, ale z drugiej strony jest to uwstyczniające i z czasem będzie tylko gorzej. Bo ja widziałem nieraz scenariusz ludzi, którzy przychodzili z głowami pełnymi pomysłów i którzy byli skuteczni i w wyniku złego zarządzania kończyli jako osoby, których można by było powiedzieć, co się z tą osobą stało, w sensie jest mniej inteligentna w cudzysłowie niż była, w sensie mniej lotna, mniej generuje rozwiązania, antycypuje problemy, plus nie da się tak pracować, więc to też skutkuje wypaleniem, więc to jest budowa zespołu, który potem trzeba będzie budować od nowa, więc nawet trochę zmniejszając straty, jeżeli kogoś korzyści nie przekonują, i tak warto swoje podejście i wykrywanie rzeczy, o których mówiliśmy dzisiaj, wdrożyć.
Jest chyba taka zasada nawet w zarządzaniu, nie? Że im więcej czasu poświęcisz na początku, tym mniej, na początku, żeby zlecić jakieś zadanie czy projekt, tym mniej potem będziesz miał kosztów.
I widzisz, Abraham Lincoln, gdybym miał godzinę
Jezu, dzisiaj się naprawdę powstrzymywałeś. Dzisiaj się naprawdę powstrzymywałeś od cytatów. Na koniec to już wymyślasz i znowu z głowy
leci. Nie wymyślam. Gdybym miał godzinę na oszczenie drzewa, 50 minut poświęciłbym na szczęcie drzewa, 50 minut poświęciłbym na oszczenie piły. Także widzisz. To no. Można do tego
odnieść. No, jest taka zasada znana chyba we wszystkim w sumie.
I tym optymistycznym akcentem i cytatem żegnają się z Państwem
Agata Banaszkiewicz
i Artur Jabłoński. Subskrybujcie, udostępniajcie. Aż się prosi takie call to action. Wyślij ten odcinek osobie, która nie myśli. Ale tak naprawdę wyślij ją wszystkim, którymi masz. Do usłyszenia. Cześć i hej.
Do usłyszenia. Hej.